Dzień dobry Państwu. Dziękuję za Państwa obecność na przystanku Historia organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej z cyklu właśnie Przystanek Historia. Tym razem jesteśmy w Kołobrzegu, w gościnnych progach Muzeum Oręża Polskiego, za co serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Aleksandrowi Ostaszowi. Dziś mija 42 lata od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przez Wojciecha Jaruzelskiego, który w tamtym czasie pełnił funkcję premiera i pierwszego sekretarza PZPR posiadającego pełnię władzy. Nasze spotkanie pod tytułem Stan wojenny widziany z Moskwy ma nam przybliżyć kulisy prowadzonej polityki Związku Radzieckiego wobec Polski przed i po wprowadzeniu stanu wojennego. A te kulisy przedstawi nam nasz gość. Pan profesor Nikołaj Iwanow to były radziecki dysydent. W latach 1989-2004 był redaktorem Radia Wolna Europa, Radio Swoboda w Monachium i Pradze. Pracował w redakcjach białoruskich i północno-kaukaskich. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, setek publikacji wydanych w Polsce, Rosji, na Białorusi, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Finlandii, Izraelu i na Ukrainie. Autor odezwy Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Związku Radzieckim na pierwszy zjazd Solidarności, który to doprowadził do powstania słynnego dokumentu Solidarności do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. W latach 1981-89 jedyny obywatel sowiecki, aktywny działacz podziemnej Solidarności. Autor dziesiątków artykułów wydawanych w drugim obiegu. Publikował pod pseudonimem Polak z Zabuga. Publikował również w paryskiej Kulturze. Honorowy członek Związku Polaków Białorusi. Założyciel wrocławskiego oddziału Wspólnoty Polskiej oraz jego wiceprezes przez dwie kadencje. Od 2009 roku przewodniczący zarządu Fundacji Za Wolność Waszą i Naszą. Odznaczony medalem Solidarności i Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
W sierpniu i we wrześniu w 1980 roku w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu strona rządowa podpisuje porozumienia ze strajkującymi. Historia określiła to jako porozumienia sierpniowe. W Polsce zaczął się tak zwany okres karnawał Solidarności, które w nasze serca wlał nadzieję na życie w wolności, a w konsekwencji samostanowieniu, w jakim ustroju będzie rozwijała się Polska. Panie profesorze, kiedy w głowach radzieckich towarzyszy pojawiła się myśl o tym, aby spowodować zatrzymanie wolnościowych zapędów polskiego społeczeństwa? Czy w trakcie karnawału Solidarności, czy ten proces trwał wcześniej?
Ja jestem z Polską związany od zawsze, można tak powiedzieć, urodzony. Jestem urodzony na terenie II Rzeczypospolitej, w Brześciu nad Bugiem. No, Brześć przed wojną był centrum praktycznie Polski. Do granicy sowieckiej od Brześcia była 420 chyba kilometrów. Wyobraźcie sobie, nawet dzisiaj od centrum Polski nie ma tyle. Także język polski był zawsze obecny w moim życiu. I to, że ja teraz jestem z wami, to jest jakby konsekwencja logiczna całego mojego życia. Pan zadał pytanie. Ja może od razu postaram się odpowiedzieć. Nie ma dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi na to, kto był inicjatorem wprowadzenia stanu wojennego. Już nieżyjący generał Jaruzelski zawsze twierdził, że on uratował Polaków od większej zgrozy. Że gdyby nie on, to by przyszli czołgi sowieckie, polałaby się krew i byłoby znacznie gorzej. Że to on wszystko wymyślił. I rzeczywiście, póki on żył, no, taka koncepcja wszyscy przyjmowali, to praktycznie bezkrytyczne. Są dokumenty, okazuje się. Tylko no, dzisiaj mówić o dokumentach sowieckich na Kremlu, no to jest, jak każdy z was powie, że no głupota. No, trwa wojna, wszystko zamknięte, do niczego nie można w Związku Sowieckim, w Związku w dzisiejszej Rosji dotrzeć. Ale był taki okres, 1991 rok, Związek Sowiecki padł, rozpadł się. Pamiętacie to wszystko? Wolność przyszła na Polskę, na polską ulicę, na Polskę. W Związku Sowieckim, byłym Związku Sowieckim, już zapanował chaos. W Moskwie do władzy dochodzi Jelcyn. Jelcyn sam pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Rosji. Jeden z wybitnych bolszewików. Ale był jednocześnie przeciwnikiem Gorbaczowa. Cały czas to była taka rywalizacja między Gorbaczowem i Jelcynem. I pierwsze, co zrobił Jelcyn, to już nie wszyscy pamiętają to. Zakazał partię komunistyczną. Pierwszy sekretarz zakazuje partię komunistyczną. Ale więcej, też nie wszyscy to pamiętają, zdecydował przeprowadzić w Moskwie tak zwaną drugą Nurembergę. Posadzić, zrobić wielki pokazowy proces nad partią komunistyczną. I w tym momencie, na krótko, Jelcyn był człowiekiem mocno pijącym, na pewno pamiętacie jego cyrki, jak on tam tańczył z orkiestrą w Berlinie, nie mógł wyjść z samolotu, kiedy wylądował czekał na lotnisku premier Islandii, on nie może wyjść. No to różne rzeczy, był mocno. W końcu otrzeźwiał i zrozumiał jedną prostą rzecz, że pierwszy człowiek, który musi usiąść na tej ławie oskarżony, musi być on sam. I dlatego zrezygnował. Ale był okres kilka, może 6 albo 7 miesięcy, kiedy ta idea zapanowała na Kremlu, zapanowała w Moskwie. I Jelcyn zrobił jedną, później prawdopodobnie tak myślę, wielki błąd. Zaprosił kilka ekspertów z Zachodu, którzy powinni przyjechać i pomóc wystąpić na tym procesie. Jeszcze coś, otworzył dla kilku zaufanych historyków. Później okazało się, że z tym zaufaniem nie do końca tak w porządku. Okazało się, że niektórzy z tych historyków byli porządni ludzie i ujawnili tą dokumentację. Ale największy błąd, który prawdopodobnie zrobił Jelcyn, zaprosił największego sowieckiego dysydenta. No, mogę powiedzieć, że to jest mój kolega. Później myśmy przyjaźnili się przez wiele lat. Jego książki, mnie się wydaje, w większym nakładzie były wydawane w tłumaczeniu polskim. To jest Władimir Bukowski. Polskiego pochodzenia, Rosjanin. Ojciec został jako, to znaczy pradziadkowi jeszcze z powstania listopadowego zostali w Rosji. Ojciec pisarz, on pisarz. 12 lat w więzieniu, z tych 4 lata w psychuszce. Więzienie to jest dom wypoczynkowy. To jest sanatorium w porównaniu z psychuszką. Bo w psychuszce ciebie codziennie leczą.
Tak dla porządku, szpital psychiatryczny.
To jest gorzej. To jest więzienie psychiatryczne. Po prostu robią z ciebie wariata. Jeżeli ty jesteś zdrowy, no to po prostu robią z ciebie wariata. I takiego człowieka zapraszają. Później on dostał ostatni raz, ja już nie pamiętam, chyba 15 lat więzienie. I to był 75 rok. To była... Tu wszyscy prawdopodobnie starsi ludzie pamiętają. To była słynna historia, jak wymienili pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chile, którego Pinochet uwięził w Chile, na Władimira Bukowskiego. A Władimir Wysocki, inny piosenkarz, który śpiewał, na pewno znacie, śpiewał taką piosenkę w Związku Sowieckim, wszyscy znali o tym, wymienili chuligana na porządnego komunistę, coś takiego. No bo w sowieckich gazetach Bukowski był oczywiście chuliganem, bandytą, jeśli można tak powiedzieć. Wymienili, on mieszkał, okazało się, żaden wariat. Jemu nie dali skończyć, otrzymać tam wyższą rezultaty. Tu do Oxfordu go przyjęli. Został, obronił dyplom, zaczął pisać. Zrobił się wspaniałym pisarzem. Zawsze był nieprzejednanym antykomunistą. I kiedy do niego, on mieszka w Oksfordzie pod Londynem, doszła informacja o tym, że Jelcyn próbuje zrobić w Moskwie ten proces, on od razu napisał do Jelcyna, ja chciałbym być jednym z świadków, że partia komunistyczna, to jest organizacja przestępcza, na równi z narodowo-socjalistycznymi Niemcami, niemiecką partię narodowo-socjalistyczną, faszyzm, komunizm, to jest to samo, chciał powiedzieć. Jelcyn na to przystał. Zaprasza przed całym Związkiem Sowieckim, jeszcze, przepraszam, cały czas mówię Związek, przed całą Rosją, już Związek padł, przed całą Rosją, w telewizji wręczał Bukowskiemu paszport, który mu kiedyś zabrali, ten paszport. Teraz z powrotem mu wydaje. W telewizji, w radiu, wszędzie Bukowskiego noszą na rękach. To był taki czas, że nie możecie sobie uwierzyć. W telewizji sowieckiej pokazują dyskusję. Godzinną siedzą dwie osoby i gadają godzinami między sobą, co to był komunizm. Z jednej strony Bagacin, szef KGB, a z drugiej strony Bukowski, człowiek, który tak prześladowali. No bo to było tyle wolności w tej Rosji w tych latach 90., że mnie się wydaje, że ten naród po prostu tą wolnością zachłysnął się. I dzisiaj tak popiera tego Putina. To jest jedna z przyczyn. No ale dalej to ta historia jest niesamowita. Trudno w to uwierzyć, co ja wam opowiadam. I Bukowskiemu Jelcyn pozwala... Jelcyn był człowiekiem takim... Dowódki, coś takiego, on mówi, Walodzia, wszystko, co chcesz, wszystkie dokumenty, wszystko. I tego Bukowskiego wpuszczałem wszędzie. Ale jedno pytanie, mówię, że nie robić kopii, nie przypisywać, proszę, możesz zapoznać się, bo dokumenty są straszne. Oczywiście tam katyńskie, tam nie katyńskie, wszystko, co tam jest. Walodzia był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym.
I przewidującym.
Przewidującym. I zrobił jedną prostą rzecz, bo później jak opowiadał w książce, kiedy on to opisał, on tego nie napisał, jak to wyglądało. On zamówił z pomocą brytyjskich służb sobie takie duże okulary. W tych okularach był wmontowany aparat fotograficzny. I zrobił około 2000 kopii w archiwach. On mówił, że nie przewidywał, że tego procesu nie będzie, ale robił te fotografie na wszelki wypadek. Później okazało się, że to piąte odczucie, czy nie wiem, to jest jego instynkt jakiś, podpowiedział mu, że trzeba zrobić te kopie. I później Jelcyn za pół roku, jak ja już wam powiedziałem, przytomniał, Walodzie wyrzucili z Rosji, ale z dokumentami w okularach. I na podstawie tego powstały dwa takie tomy, które nazywają się Moskowski proces. I jest tam cały rozdział o stanie wojennym. I co się okazuje, prawda? To, co wynika z dokumentów biura politycznego. I tam jest, ja nie wiem, 30 stron dokładnych dyskusji na biurze politycznym o Polsce, o czym oni tam dyskutują. Ja nie będę wam opowiadał, bo to nie jest, ale istota tego. Okazuje się, że nieprawda, że Jaruzelski, kompletna nieprawda, że to on uratował naród polski. Okazuje się, jak tam wynika z tych dokumentów, to on okazuje się razem z pierwszym sekretarzem, to był ten, jak on się...
Kania, Stanisław Kania.
Tak, z Kanią. Oni tam mieli, może pamiętacie, takie tajne spotkania z Breżniewem i z biurem politycznym w Brześciu. W nocy przyjeżdżali pociągiem, coś takiego. To później wszystko w dokumentach okazało się. I okazało się, że cały czas on mówił, że my, komuniści polscy, nie damy rady z narodem polskim. Tylko pomoc władz sowieckich. Zresztą ja wam chcę powiedzieć, że wszyscy, ja też myślałem, że to się źle skończy. Ja już byłem związany z Polską w 80 roku, rok przed stanem wojennym, urodził mi się. Dlaczego ja jestem w Polsce? Dlaczego tak wcześniej, kiedy nikogo nie wypuszczano? No bo u nas w Brześciu nie ma praktycznie rodziny, która by nie miała krewnych w Polsce. No tak, tak to jest. No, praktycznie jeden brat tu został, drugi tam. I oczywiście mieliśmy. I moja żona, ja ożeniłem się z Polką, która z Wrocławia. Tylko, że oczywiście złożyłem podanie o tym, żeby mieszkać w Polsce. Złożyłem to podanie w 80 roku, a wypuszczono mnie w 84. Dopiero kiedy zaczęła się przebudowa. I te 4 lata musiałem czekać. No ale to nieważne. Najważniejsze, co wynika z dokumentów, które Bukowski wyniósł z Kremla i później wydrukował w swojej książce. Okazuje się, że Jaruzelski cały czas nalegał. A Breżniew i jego otoczenie mówili, nie możemy, jesteśmy jedną nogą w Afganistanie. W Afganistanie 100-tysięczna armia sowiecka, nie damy. Tym bardziej, że oni byli przestraszeni sankcjami. Pamiętacie, w 80 roku była olimpiada w Moskwie. Cały Zachód, poza niektórymi państwami, zignorował olimpiadę. Co będzie, jeżeli Armia Czerwona wyjdzie do Polski? I Breżniew i jego otoczenie, musicie liczyć tylko na siebie. I cały czas z tych dokumentów wynika, że wprowadzenie stanu wojennego to była wymuszona przez Moskwę oczywiście, bo Moskwa cały czas, Moskwa rozpracowuje, Moskwa mówi jak to zrobić, Moskwa obiecuje. No, tam były takie momenty, Jaruzelski tam prosił więcej benzyny, więcej tam pomocy. Rosja, bardzo ciężka sytuacja ekonomiczna, bo Związek Sowiecki rozpadł się, a komunizm skończył się głównie dlatego, że przegrał ten wyścig ekonomiczny z Zachodem. Nie dlatego, że idea komunistyczna tam zbankrutowała czy coś takiego. Idea, jak wiecie, istnieje do dnia dzisiejszego. Po prostu Rosjanom i tym wszystkim narodom Związku Sowieckiego każdego roku pogorszała się sytuacja ekonomiczna. Związek Sowiecki ekonomicznie okazał się zupełnie nieudolny. Zupełnie państwo, które nie było w stanie konkurować na równych Zachodów. Chruszczow w swoim czasie, to było, ja już nie pamiętam, na 22 zjeździe partii powiedział, za 20 lat dzisiejsze pokolenie ludzi sowieckich będzie żyć przy komunizmie. Wyprzedzamy Stany Zjednoczone. Będziemy pierwszą potęgą na świecie. Będziemy mieli wszystkiego w bród. Minęło 20 lat, się okazało, że w Polsce tego trudno w to uwierzyć. Ja pamiętam jakiś, który to był rok, już nie pamiętam, 70, coś takiego. Sąsiadka przychodzi i mówi, Mikołaj, powiedz mamie, że jutro przywiozą chleb biały. Musicie stać w kolejce. Nie było białego chleba w Związku Sowieckim. I tu w Brześciu, wyobraźcie sobie, w Polsce to nie do pomyślenia. To jest po prostu, oczywiście to nie był głód, jak w okresie międzywojnia na Ukrainie. Nikogo nie mordowano, ale no przecież to już koniec XX wieku. A sytuacja ekonomiczna cały czas gorsza i gorsza. Gorbaczow nie ulega wątpliwości, absolutnie nie chciał niszczyć ten ustrój. Chciał go po prostu zmodernizować, ulepszyć. Ale okazało się, że system nie do reformowania. System po prostu niereformowalny. Jedyne, co można było zrobić, to zniszczyć i budować go zupełnie na innych podstawach. A się okazało, że budowa tego praktycznie niemożliwa. Pan chce mnie coś zapytać, bo nie wiem, czy ja odpowiedziałam dobrze na wasze pytanie. Nie, to nie była jakby Moskwa. To po prostu na Jaruzelskim wymuszona i on musiał sam to wprowadzić. Moskwa cały czas, od pierwszego, tak jak wynika z dokumentów, cały czas mówiła Jaruzelskiemu, nie mamy możliwości. I później pamiętacie, jeszcze dwa słowa powiem, pamiętacie, że w Związku Sowieckim dobrze rozumieli, że Polacy nie Czesi. Nie można było wierzyć polskiemu wojsku. Nie wiadomo było, w jaki sposób zachowa się armia polska. Pamiętali powstanie warszawskie. Pamiętali armię krajową. Pamiętali żołnierzy wyklętych. Pamiętali, że w Polsce partyzantka trwała do lat, no, nawet do 60. ostatnio żołnierzy. To wszystko pamiętali. I Polska to jest duży naród. I w Polsce mieszkają praktycznie sami Polacy, tam Słowacy i Czesi, których oczywiście można było dzielić. Słowacy jakby bardziej popierali komunizm, no, tak liczyli w Moskwie w 68 roku. No, kiedy Armia Czerwona razem z Armią Polską weszli do Czechosłowacji, no praktycznie opór był, ale taki, wiecie, że parę butelek rzucili do tych czołgów. Ktoś tam najechał raz i uważał, że to przypadkiem na żołnierzy. Zginęło w całej tej kampanii 30 żołnierzy sowieckich. Niektórzy zginęli po prostu, popili i wjechali w drzewo czy coś takiego. Ale walki nie było. Tu nie było gwarancji o tym, że Polacy będą siedzieć cicho i będzie powtórka z 68 roku w Czechosłowacji. Raczej zanosiło się na powtórkę Budapesztu 56 roku.
Panie profesorze, w zasadzie wszystkie pytania już pan odpowiedział, które chciałem panu zadać. Ale chciałem wrócić do tych rozmów, które opublikował pan Bukowski. Tam, kiedy się czyta te materiały, to one nawet powodują złość u Breżniewa, że Polacy ciągle coś żądają, że Jaruzelski prosi o kolejne rzeczy, o kolejne dostawy, o 30 ton mięsa, o paliwo. Towarzysze z KGB w postaci Czernienki i innych mówią, że my już sami jedziemy na oparach, my już nie mamy z czego dawać. To jest jedno. A drugie, właśnie, panie profesorze, czy była jakaś alternatywa, gdyby jednak Polacy, Wojciech Jaruzelski nie zdecydował się na wprowadzenie stanu wojennego. Czy oni mieli jakiś plan B w stosunku do Polski?
Według dokumentów żadnego planu B nie było. To, co pan powiedział, po prostu z pustego nie nalejesz. W Rosji w samej byli problemy. Wyobraźcie sobie, kraj, który dzisiaj produkuje 50% światowego handlu zbożem, dzisiejsza Rosja. W tym momencie Rosja musiała kupować, nie było chleba w Rosji. To wyobraźcie sobie, no jak w takim kraju, 1/6 całej ziemi, gdzie takie czarnoziemy. Dzisiaj, kiedy zlikwidowali te kolchozy, kiedy normalna gospodarka, kiedy jest kapitalizm, dlaczego my nie możemy, dlaczego jest takie trudności z tą wojną na Ukrainie? Bo Rosja jest kapitalistyczna niestety. Rosja, to co my nie kupujemy teraz od Rosjan, oni sprzedawają gdzie indziej. Rosja praktycznie razem z Ukrainą, tylko Ukraińcom wywieźć swoje zboże jest trudno. A Rosjanie wywożą non-stop swoje zboże i karmią całą Afrykę, Ameryką Południową, cały świat praktycznie. Dochody Rosji niestety nie w twardych walutach nie zmniejszyli się w czasie wojny praktycznie. No i jedna niepokojąca rzecz. Ropa kosztuje teraz ponad 100 dolarów. To jest cena, no to jest na inny temat. Ale odpowiadając na Pana pytanie, ja powiem jedną rzecz. Wtedy w Stanach Zjednoczonych był jeden mądry człowiek, Ronald Reagan. I on świadomie, to znaczy on był aktorem w życiu, wiecie, ale on miał jedną cechę. On miał dobrych doradców i umiał ich słuchać. I to już nie wiadomo, jakie doradcy mówią, że Kissinger podpowiedzieli mu, trzeba pracować nad obniżeniem cen ropy. Wtedy ropa kosztowała 12-15 dolarów. I Związek Sowiecki nie miał dochodu, bo rosyjska czy sowiecka wtedy ropa, ona wydobycie jej naprawdę nie w Arabii Saudyjskiej, gdzie po prostu robisz dziurę i ropa pryska. To jest na Syberii, to jest nad Wolgą, gdzie tych zapasów nie tam. To jest w Baku, w Azerbejdżanie, gdzie ropę wydobywają od połowy XIX wieku. I tam już się kończyło. I po prostu też Ameryka rozdawała karty wtedy i Ameryka doprowadziła. Reagan był bardzo mądrym człowiekiem i on postawił na to, że Związek Sowiecki nie wytrzyma tą konkurencję ekonomiczną. Przegra. I to było rzeczywiście genialne podejście. I to oczywiście również hurtowało Polaków.
Przede wszystkim żelazna konsekwencja tej polityki też doprowadziło.
Tak, oczywiście.
Panie profesorze, 13 grudnia 1981 rok. Jaki był odbiór tego, co się dzieje w Polsce, w republikach sowieckich przez społeczeństwo?
Oj, trudne pytanie, chcę wam powiedzieć. Wiecie, tak jak w Polsce mówiono o tym, że cały węgiel za darmo idzie do Rosji, to w Rosji propaganda, ale taka miękka propaganda, mówię, jak długo u nas nie ma białego chleba, a my całe mięso oddajemy do Polski. No taka była propaganda. Taka była propaganda. Jak długo jeszcze możemy za darmo oddawać naszą ropę Polakom? Ja pamiętam, jak jeden z moich znajomych mówi, kurczę, na granicy stoją dziesiątki, setki wagonów z naszym mięsem. Polaki od tej Solidarności odmawiają przyjęcia tego mięsa. Ono gnije, a nam nie ma co jeść. Takie były nastroje. Zresztą pamiętacie, że nastroje antypolskie w Rosji to jeszcze od Iwana Groźnego. Wielka literatura rosyjska, Dostojewski i inni zawsze. Polacy to zdrajcy, którzy zawsze chcą zgubę Rosji. I to wszystko nawarstwiało się na dzisiejszą. My ich karmimy, a oni podskakują z tą ich Solidarnością. Taka była propaganda. Zresztą część narodu chciała tam wejść i zrobić porządek. Ci, którzy dzisiaj umierają na Ukrainie, to znaczy ich synowie i ich wnukowie, też którym zrobione z wody, z mózgu ta propaganda rosyjska, tacy byli ich dziadkowie, którzy też uważali, że Polacy znów podskakują, Polacy znów coś wymyślają z tą swoją Solidarnością. Oczywiście, że byli inni ludzie, którzy mówili o tym, że Polska jest dla nas drogowskazem, ale ile nas było? Ja wam tylko, nie mam, ale jedno wam chcę powiedzieć. To, co ja napisałem w 80 roku, to jest posłanie do Polaków. I później to zostało wydrukowane. Oczywiście to było pod pseudonimem. I gdyby znaleźli mnie, to może ja bym wam to nie się, ale jakoś Bóg jakby pomógł i jakby nie doszło do mnie. Zresztą no, można dużo opowiadać. Ja napisałem w 80 roku taki artykuł. Jeszcze po rosyjsku napisałem, później taki Kornel Morawiecki, syn, ojciec premiera, wczorajszego premiera, wydrukował to w biuletynie dolnośląskim. Ja też byłem przekonany, że Armia Czerwona wyjdzie. Ja napisałem taką ulotkę jakby od Rosjanina, co robić z tą Armią Czerwoną? No, naiwnie pisałem, że po prostu nie trzeba w nich strzelać, a trzeba ich przekonywać, bo to są tacy jak wy, których niszczy ten sam komunizm. Z wysokości dzisiejszego dnia też uważam, że to głupotę napisałem, że bo to ludzie byli przekonani, że oni niosą tu porządek w Polsce. Ale to przeczytam. Jedną
sekundę. Ja przytrzymam panu mikrofon.
Nie, to. Może okularki. Czekajcie, chociaż widzę jeszcze, ale na wszelki wypadek lepiej będę widział. To pozdrowienie, to jest odezwa do pierwszego zjazdu Solidarności. No, jak chcecie, tak to wyglądało. Ja zrobiłem kopię, mogę puścić. Tak to było wydrukowane, można pójść i zobaczyć. Po rosyjsku, a było tłumaczenie po polsku w biuletynie dolnośląskim. To pozdrowienie przysyłamy wam z kraju, którego klasa robotnicza praktycznie nigdy nie znała niezależnych związków zawodowych, twardo i stanowczo broniących interesów mas pracujących. O osiągnięciach polskiego proletariatu możemy jedynie marzyć. Nasz robotniczy ruch dopiero się rodzi, ale w obecnym wirze zdarzeń i idei wystarczy mała iskra, aby buchnął on wielkim płomieniem i starł tych, którzy bezlitośni wykorzystują ogromną cierpliwość rosyjskiego narodu. Wasza walka o sprawy zwykłych ludzi w Polsce jest też nasza walka. Wszystko to, czym przyczyniacie się do śmierci kłamstwa i dwulicowości, do realizacji podstawowych potrzeb pracowniczych, osłabia również i nasz reżim. Polska nie będzie wolna, dopóki wolna nie będzie Rosja. Tylko demokratyczne zmiany po tej stronie Bugu pozwolą wam nie oglądać się na nikogo, budować wolny, kwitnący kraj. Jak bardzo chcielibyśmy, żeby wśród gości zjazdu byli przedstawiciele wolnego rosyjskiego ruchu robotniczego. Jak bardzo chcielibyśmy okazać wam nasze bezwarunkowe wsparcie, nie takie, jakie dają wam nasze władze. Na razie to tylko marzenie. Ale nastanie dzień, mocno w to wierzymy, kiedy polscy i rosyjscy robotnicy pójdą ramię w ramię na spotkanie demokracji i postępu. Dziś Solidarność jest dla nas drugowskazem. Za cenę prześladowań, krwi i cierpień polscy robotnicy zerwali pęta reżimowych związków zawodowych. Przed obliczem zjazdu my, radzieccy, robotnicy i inteligenci, choć jest nas dziś niewielu, kilka. Uroczyście przysięgamy uczynić w swej ojczyźnie wszystko, co możliwe, aby wam pomóc i rozpowszechniać prawdę o was, aby zdemaskować kłamstwa i, jeśli trzeba będzie, bronić was wszystkimi dostępnymi sposobami. Niech żyje przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Sowieckiego. Niech żyje międzynarodowa solidarność wolnych ludzi pracy. Niech was Bóg wspomaga w waszym historycznym dziele. 18 sierpnia 81 roku Moskwa. Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych ZSRR. No to oczywiście to trochę na wyraz.
To był bardzo ważny dokument, który został opublikowany na pierwszym zjeździe Solidarności we wrześniu i październiku w hali Oliwia w Gdańsku. Ale ciekawą jest rzeczą, jak ten dokument do Polski się dostał.
No, tam był jeszcze jeden autor, myśmy z nim siedzieli w parku w jednym, Andrzej Fadzin. No niestety on był korespondentem wolnej prasy. Jeszcze kiedyś była taka wolna prasa w Rosji, dzisiaj już nie ma. I on był w Czecznie i pisał prawdę o Czecznie. Wrócił z Czecznie, wyszedł z samolotu, ale do domu nie dojechał, został zabity. Nikt nie wie dlaczego. No i razem z tym Andruszą myśmy siedzieli i to my skomponowaliśmy. I teraz Andrusza mówi, no a teraz, Kolia, musisz nauczyć się to na pamięć. Nauczyłem się to na pamięć. Na pamięć. No oczywiście, jak przyjechałem do Polski, odtworzyłem to. Ja chcę powiedzieć, że w 81 roku, bo Zjazd Solidarności był w 1981 roku, był całkowity zakaz podróży obywateli sowieckich do Polski. Ja miałam żonę i dziecko małe w Polsce i również nie miałam możliwości przyjazdu. I tam był jeden wyjątek. Jeżeli ktoś bliski umiera, puszczali, albo ktoś bliski ciężko jest chory. No i przyjaciele z późniejszej Solidarności, Solidarności Walczącej, przysłali mi takie zaświadczenie lekarskie, że żona chora. No, mówi się, że jak coś pisze, że później tak będzie. No i później rzeczywiście żona już nie żyje. Ale w ten sposób dopiero przyjechałem, mając w głowie to posłanie. No i później to otworzyłem to. Kornel Morawiecki osobiście to przetłumaczył. Wydrukował to kilkanaście tysięcy tego posłania. Kilkaset wziął ze sobą na Zjazd Solidarności, przejechał do Gdańska i rozdał wszystkim delegatom, no w większości delegatom. No był kiedy do prezydium zjazdu to doszło, no oczywiście była panika. Walesa powiedział, że broń Boże, żadnej odpowiedzi, w ogóle trzeba to zniszczyć, bo podważacie, chcecie zaprosić Armię Czerwoną, to... No ale byli ludzie, którzy powiedzieli, jak to, do nas piszą, nie odpowiedzieć. I powstała słynna to odezwa do ludzi pracy Europy Wschodniej. No na pewno słyszeliście. I to była odpowiedź na właśnie to posłanie.
Historyczny i bardzo ważny dokument. Ja jeszcze wrócę do książki i dokumentów publikowanych przez pana Bukowskiego w książce. Tam Breżniew odnosi się do tego listu, do pana listu.
Tak, tak. Oni rzeczywiście... Oni po prostu się wściekli. Oni zrobili jedną, mnie się wydaje, grubą pomyłkę. Kiedy, bo ja przecież byłem w Rosji, kiedy ten list został na zjeździe. Ja byłem, bo ten list oczywiście tam pisze sierpień, że ten list, ale list był pisany w marcu. Było wiadomo, że będzie zjazd. Ja przyjechałem do Polski w maju. W czerwcu czy w lipcu zostało to wydrukowane. Ja już byłem z powrotem. I raptem siedzę w domu i słyszę wszystkie rozgłośnie. Wolna Europa, Głos Ameryki, Deutsche Welle. Wszystkie nadają to moje posłanie. No myślałem, koniec. Z tobą mam pełne majtki. Żona na mnie tak popatrzyła, mówi, co się stało? Akurat nie żona była. Też u mnie. Polaków wpuszczano, co ciekawe. Później mnie nie wypuszczano, ale żona mogła przyjechać i jakiś czas my po prostu mieszkali, mieszkaliśmy w Mińsku. Ona od razu powiedziała, co się stało, bo ja zrobiłem się taki blady, tak zdenerwowany, myślałam, że, ale jak widzicie, udało się.
Spodziewaliście się takiego odzewu.
No tak, no byłam strasznie, no bo to widzicie, jak na te czasy to, co tam jest napisane, to rzeczywiście... Baba, bardzo, bardzo mocne słowa.
Wspomniał pan o jednym takim bardzo ważnym wydarzeniu, o nocnym spotkaniu z kwietnia w Brześciu. Tam jest dokładnie opisane, samolot startuje w nocy z Warszawy, pasażerowie nie wiedzą, gdzie lecą, lądują w okolicach Brześcia, zostają przewiezieni samochodami do salonki, która jest na bocznicy dworca. No i tam czeka Ustinow i Andropow. Spotkanie nie jak polityków, spotkanie jak gangsterów.
Jak gangsterów, no wiecie, gdyby nie Bukowski, gdyby nie dokumenty te biura polityczne, moglibyśmy do dnia dzisiejszego. Sam Jaruzelski tego nigdy za bardzo nie komentował. Chciał to po prostu przemilczyć. Ale było już jasne, bo towarzysze radzieccy powiedzieli jasno, na tym spotkaniu również. Oczywiście, że no to jest taka taktyka bolszewicka. Jaruzelski prosi oczywiście pomoc ekonomiczną, no bo przed stanem wojennym, pamiętacie, ocet tylko w sklepach był, więcej nic. No, a liczyć na to, że pomoże kto indziej, no tylko może mógł Związek, a później Związek Sowiecki musiał za stan wojenny zapłacić. To jest było jasne. Tylko, że on nie miał z czego zapłacić. O to chodzi. No ale Związek Sowiecki zapłacił to, że ludzie sowieccy musieli jeszcze bardziej zaciągnąć pasa. I to po prostu, i to jest jedna z przyczyn, dlaczego ten komunizm padł tak szybko. Ten stan wojenny, który był zamordyzmem na Polaków, jednocześnie pomógł upadku komunizmowi. Bo Związek Sowiecki musiał ponad siły utrzymywać Jaruzelskiego i jego ekipę, no a jednocześnie pomagać Polakom.
Tam się pojawiały takie dyskusje właśnie, co mogą dać bratnie kraje Polakom. Tak w zasadzie można powiedzieć, że kilka krajów utrzymało stan wojenny w Polsce.
To nie był już, oczywiście, tam był taki ciekawy przypadek. Ja pamiętam, że na temat wkroczenia do Polski rozmawiano wśród szefów partii komunistycznych bloku wschodniego. Na ile pamiętam, tylko Honecker i zdaje się Czałszewsku. Chociaż Czałszewsku wystąpił przeciw wkroczenia do Czałszewska, a w tym momencie, no widno, miał takie poczucie, jak jest instynkt zwierzęcy. Widział, że już niedługo jego śmierć bliska i wiedział, że Solidarność to jest jakby gwóźdź do jego przyszłej trumny. Dlatego. Ale towarzysze sowieccy nie zgodzili się na to. Trudno powiedzieć. Pan zadaje takie pytanie, co by było, gdyby rzeczywiście, gdyby był alternatywny wariant, gdyby rzeczywiście wkroczyła Armia Czerwona. No byłoby rzeź, ale czy to by przyspieszyło upadek komunizmu? Bo Związek Sowiecki, jak ja już wam powiedziałem, ekonomicznie był nieudolny. Także praktycznie rozwój ekonomiczny Związku Sowieckiego w latach 80. to była droga donikąd. Bo no, wiecie, w Polsce, jak ja przyjechałem do Polski po raz pierwszy w latach 70., to ja po polskich sklepach chodziłem jak po muzeach. To była dla mnie Kanada. To jeszcze był późny Gierek, wiecie, to te wszystkie koniaki. Ja pierwszy raz zobaczyłem schab. Ja myślałem, co to jest? Wyobraźcie sobie, no przecież no w Związku Sowieckim nie, takich rzeczy w ogóle nie było. Ja czasem piszę, wiecie, kiedy Armia Czerwona weszła na ziemię polskie i żołnierze zaczęli pisać o swoje wspomnienia, wiecie, jakie jest takie dziwne wspomnienie i co ich najbardziej uraziło. Nie, że tam Armia Krajowa, coś takiego. Ciastka. W Polsce, w czasie II wojny światowej, oni weszli na Pragę, część Warszawy zajęli. Ciastkarnia była, można było kupić ciastka. W Związku Sowieckim czarny chleb był w tym momencie luksusem. A ci Polacy mają ciastka w czasie wojny. Mniej więcej to samo było dla ludzi sowieckich, którzy przejeżdżali do Polski. Polacy bezwzględnie najbardziej zasłużony naród, to jest bezwzględnie zasłużony dla upadku komunizmu. Zrobiliście najwięcej, żeby ten jako naród. Ale co ciekawe, nie tylko Solidarność. Wiecie, to dziwnie, ale nawet ci polscy komuniści bardzo dużo zrobili, bo ten komunizm polski był takim komunizmem liberalnym. Polacy... Władimir Bukowski, Natalia Gorbaniewska, Józef Brodski, dysydenci sowieccy. Oni uczyli się polskiego. Po co się wydawało, nie angielskiego, a polskiego? Brodski mówił, że chciał przeczytać Sartra. W Polsce drukowano Sartra, w Związku Sowieckim nie. Można było zaprenumerować politykę. Polityka była dla Związku Sowieckiego jak wolna Europa dla was. A te gazety można było prenumerować w Związku Sowieckim. A jeszcze co było najdziwniejsze, te wszystkie pociągi przyjaźni, które jeździli do Związku Sowieckiego. Nie wiem, czy ktoś jeździł do Związku Sowieckiego. Co to byli te pociągi? To były jedne wielkie bazary dla Związku Sowieckiego. Przywozili wszystko. Ja pamiętam, przyjechała jakaś delegacja komunistyczna, a ja podrabiałam sobie jako tłumacz. I ten szef taki, jakiś pierwszy sekretarz, nie pamiętam, z jakiś mówi, że ma 1000 prezerwatyw, chce sprzedać. Ale sprzedawali wszystko. Od Władywostoku do Brześcia, cały związek, gdzie przyjeżdżali te pociągi przyjaźni, byli zaopatrywani częściowo przez Polaków, przez pociągi te przyjaźni. I to rozróżniało ten system komunistyczny. Rosjanie, którzy byli społeczeństwem zamkniętym, a Polacy też zarabiali, no tam można było kupić za to złoto. Telewizory, co tam jeszcze, przecież to było wzajemnie. I to niszczyło również Związek Sowiecki. No a później kino polskie. No to wiecie, ja nie wiem komu, kto wpadł na pomysł, żeby pokazać w Związku Sowieckim Popiel i Diament. Niby to komunist i diament.
Film z bloku wschodniego.
No tak. Ja pamiętam ten film, oglądałem chyba 5 razy. Ale to można. Później Ziemia Obiecana. Jej oczywiście na szeroki ekran nie wypuszczano. Ale cała inteligencja moskiewska chodziła do ambasady polskiej, tej PRL-owskiej, żeby ten film oglądać. Także ten liberalny, jego nazywają najweselszy barak w obozie komunistycznym. To była prawda. Byliście najweselszym barakiem.
Jeszcze drugie powiedzenie w Politbiurze Sowieckim funkcjonowało, że Polska nazywa się krajem socjalistycznym, ale nigdy socjalistyczna nie była we właściwym tego słowa znaczeniu, co pan też właśnie to potwierdza.
Dokładnie, dokładnie. No, dla sowieckiego człowieka pojechać w Jugosławię, no to było, no właśnie. Aha, właśnie. U was można było i takie interesy z tą Jugosławią robili, jak niektórzy mi to opowiadali, że to było to nie do pomyślenia. No.
Tak jeszcze wracając do tematu naszej rozmowy, bo właśnie w tych dokumentach jest też bardzo często poruszane, kto ma ten stan wojenny wprowadzić. Do Stanisława Kani uważali go za człowieka, który nie jest w stanie tego zrobić, że trzeba dokonać zmian w Politbiurze Polskim, wybrać Jaruzelskiego, który ten stan im przeprowadzi. Ta rozmowa telefoniczna z października, kiedy został Wojciech Jaruzelski powołany na pierwszego sekretarza komunistycznej partii, mówi o tym, że Jaruzelski sam mówi, to dlatego się zgodziłem, towarzyszu, zrobię wszystko jako komunista, jako żołnierz Leonidzie Iliczu, żeby sytuacja się poprawiła, żeby doprowadzić do przełomu w kraju i w naszej partii. Mieli wiernych towarzyszy, którzy to przeprowadzili.
No, w Polskim Biurze Politycznym był tak zwany Beton Alszewski. Kto tam jeszcze? Jeszcze kilka osób. Milewski, tak. I byli liberalowie. No oczywiście wydawało się, że towarzyszy z Kremlem musieli naciskać, żeby ten Beton stał na czele. Ale tu trzeba oddać im należne. Oni rozumieli, że oni nie pasują. Rzeczywiście trzeba było dać takim, którzy jakby udają liberalów. Jeszcze Stalin rozumiał, że w Polsce nie da zbudować w Polsce kopię sowieckiego ustroju totalitarnego. Jest taka historia, jak Bierut z Gomułką przychodzą do Stalina i mówią, no my mamy taki hymn narodowy, no, ten Dąbrowski, my chcielibyśmy zmienić, może też wprowadzić międzynarodówkę komunistyczną. Stalin mówi, dlaczego? Nie, odwrotnie. Tylko zostawić ten. Stalin rozumiał, że Polacy, tu nie da się zbudować ten system komunistyczny kopię. I dlatego to była świadoma, oczywiście to był zamordyzm, to nie było wolności, ale tu świadomie budowali system liberalny komunistyczny. 15 milionowa Czechosłowacja, 30 parę milionowa Polska. Tu IPN wydrukował dokumenty, ile zginęła akowców, ile wyroków śmierci. w porównaniu z malutką Czechosłowakią 5 razy mniej, 2,5 tysiąca zostało rozstrzelanych. To znaczy wyroków było więcej, chyba 4 tysiące, ale część amnestiowanych. Ale 2,5 tysiąca Czechosłowacja nadawała się na taki zamordyzm później. Później okazało się, że nie. Ale Polska nie. I na Kremlu także ci komuniści rozumieli, co to jest Polska. Zresztą Stalin kiedyś powiedział coś takiego. Tak, zrobiliśmy z tymi ludźmi, no, tych, których on rozstrzelał w Katyniu, wielką pomyłkę. No, także on rozumiał. I on, no, on się uważał w ogóle na znawcę Polaków, Stalin. On kiedyś zaprosił Rakosowskiego. Towarzyszu Rakosowski, do dnia dzisiejszego jesteście Polakiem. I tak mu powiedział. Bo Stalin to był jedyny kraj, gdzie on w ogóle był. Stalin nigdzie nie jeździł za granicę. A tu był w Poroninie, w Krakowie, u Lenina, tu pisał. On nie znał że oczywiście żadnych języków obcych. Lenin tam z nim, ale to w Polsce. No i najlepszy przyjaciel Stalina był Dzierżyński. Mówi, że on jedyny raz płakał, to na pogrzebie Dzierżyńskiego. Oni się przyjaźnili rodzinami. To nie znaczy, że gdyby Dzierżyński dożył do wielkiego terroru, że Stalin by go oszczędził. Nie, to był człowiek absolutnie praktyczny. Gdyby wygodniej mi było zabijać w 1937 roku nie Polaków, a Żydów, czy Niemców, czy ja nie wiem, czy Czechów, to zrobiłby innych. Ale Polacy byli najlepszy straszak, można tak to powiedzieć, Polacy niszczyć. Bo Polacy najbardziej nadawali się na wroga. I niestety dzisiaj mamy powtórkę z historii. I gdyby ja tak czasem oglądam telewizję rosyjską, w internecie można ją oglądać. Po prostu nie chcę wam powtarzać, co w telewizji, w jaki obraz Polski wolania się w telewizji rosyjskiej. Tak jak za czasów Stalina. Coś strasznego. Niestety, powtórka. I to rzeczywiście. A to wszystko osiada w mózgach tych ludzi. I kiedy, jak to wyleczyć? Na pewno to następne pokolenie. Sytuacja jest w ogóle... Ja pamiętam, kiedy w latach 2000 robiliśmy taki program z Warszawy z miłością. Książki o Polsce drukowaliśmy w języku rosyjskim. Teraz nie do pomyślenia coś takiego, ale kiedyś tak było. Była taka naiwna wiara, że da się zbudować zupełnie nowe stosunki rosyjsko-polskie.
Panie profesorze, niezwykle ciekawa, interesująca rozmowa. Mnie osobiście otworzyła nowe perspektywy do badania historii, do poznawania tej historii. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie to dzisiejsze nasze spotkanie. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej akcji, o światełku pamięci, które zapoczątkował ojciec święty Jan Paweł II 13 grudnia 1981 roku, kiedy nie mógł być fizycznie w Polsce, kiedy dowiedział się o wprowadzeniu stanu wojennego w swoim apartamencie, zaświecił światełko pamięci i tym symbolicznym gestem pokazał, że jest ze swoim narodem. Ta akcja jest już na tyle znana i powszechna, że każdego roku o godzinie 19:30 Polacy na całym świecie zapalają światełko pamięci. Też zachęcam i zapraszam Państwa, żebyśmy to dzisiaj wszyscy uczynili. Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wielkie brawa w podziękowaniu od nas.